Tu Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
Bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Wędrówki przez Biblię. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. To oto słowa proroka Izajasza zacytował Jezus w rozmowie z przywódcami religijnymi. Jezus pragnął wyjaśnić znawcom prawa, na czym polega prawdziwa pobożność. Czytamy o tym w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, który będziemy studiowali w dzisiejszym programie. Prawdziwa pobożność polega na czystości wewnętrznej, czystości serca, nie na zachowywaniu zewnętrznych obrzędów i rytuałów. O tym będzie dzisiejsza lekcja biblijna. Przysłuchajmy się najpierw w rozmowie Jezusa ze znawcami prawa mojżeszowego, gdzie Jezus mówi o prawdziwej, duchowej czystości. Czytam od początku 15 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wkrótce potem przyszli z Jerozolimy do Jezusa faryzeusze i znawcy prawa z takim pytaniem: dlaczego Twoi uczniowie nie trzymają się dawnej tradycji i nie myją rąk przed jedzeniem? A Jezus odpowiedział: a dlaczego Wy przez wzgląd na tradycję przekraczacie przykazania Boże? Bóg powiedział przecież: czci ojca i matkę oraz kto by żył ojca lub matkę, podlega karze śmierci. Wy natomiast mówicie, że kto oświadczy któremuś z rodziców: moją należność dla ciebie przeznaczyłem na ofiarę w świątyni, ten jest zwolniony od powinności należnych ojcu lub matce. W ten sposób, przez wzgląd na tradycję, podważyliście wartość Słowa Bożego. Obłudnicy, miał słuszność prorok Izajasz, gdy powiedział o was: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Na próżno oddają mi cześć, skoro ich zasady są ustanowione przez człowieka. Ta wypowiedź Jezusa jest bardzo trudna do zinterpretowania. Niemniej należy do najważniejszych tekstów całej opowieści ewangelicznej. Prezentuje frontalną konfrontację Jezusa z przełożonymi ortodoksyjnej religii żydowskiej. Z pierwszego zdania wynika jasno, że uczeni w piśmie i faryzeusze przybyli z Jerozolimy do Galilei, żeby wybadać Jezusa. W danym wypadku niekoniecznie trzeba zakładać, że ich pytania były podyktowane złą wolą i że uczeni w piśmie i faryzeusze mieli zamiar złośliwie wprowadzić Jezusa w zakłopotanie. Byli oni naprawdę zaintrygowani i zdumieni, a potem szczerze oburzeni i wstrząśnięci. W tym fragmencie Ewangelii nie chodzi tyle o zderzenie pomiędzy Jezusem i faryzeuszami na płaszczyźnie osobistej. Chodzi o coś więcej. Chodzi o frontalne zderzenie dwóch poglądów na religię, na to, czego Bóg oczekuje od człowieka. I tutaj nie mogło być mowy o kompromisie, o pogodzeniu dwóch typów religii. Natrafiamy tu na najważniejszy spór religijny w dziejach. Chcąc go zrozumieć, powinniśmy zrozumieć również podstawy żydowskiej religii faryzeuszy i uczonych w piśmie. We fragmencie tym spotykamy się z koncepcją tego, co czyste i nieczyste. Trzeba wiedzieć, że idea ta nie ma nic wspólnego z czystością fizyczną, z higieną. Chodzi tu o sprawy charakteru ściśle ceremonialnego. Być czystym oznaczało dla Żydów, że dany człowiek jest w stanie czcić Boga, mieć do Niego dostęp. Być nieczystym oznaczało znajdować się w takim stanie, że oddawanie czci i zbliżanie się do Boga było niemożliwe. Nieczystym można się stać przez dotknięcie osoby nieczystej lub spożycie zakazanych pokarmów. Na przykład za nieczystą uważano kobietę w czasie okresowych upływów krwi, a także przez pewien okres po urodzeniu dziecka. Każde zwłoki uważane były za nieczyste. Dotknięcie się ich czyniło nieczystym. Każdy poganin był uważany za nieczystego. Nieczystość mogła więc przechodzić z jednej osoby na drugą. Była jak gdyby zaraźliwa. Jeśli na przykład mysz dotknęła żelaznego garnka, naczynie to stawało się nieczyste. Trzeba było to naczynie poddać rytualnym ablucjom i oczyszczeniom. Jeśli tego nie uczyniono, wszystko, co do niego wkładano, stawało się nieczyste. W konsekwencji każdy, kto dotykał tego naczynia lub jadł z niego lub pił, stawał się nieczystym. Następnie każdy, kto dotknął owego człowieka, też stawał się nieczystym. Trzeba zauważyć, że nie chodziło tu o jakiś problem natury moralnej. Nieczystym czyniło kogoś proste zetknięcie się z daną rzeczą. Nieczystość zaś usuwała człowieka poza sferę społeczności ludzkiej i Bożej. Taki człowiek był jakby otoczony zaraźliwą otoczką. Tę sprawę zrozumiemy nieco lepiej, jeśli przypomnimy sobie, że nawet w zachodniej cywilizacji takie koncepcje nie zanikły całkowicie. Wciąż wielu jest takich ludzi, którzy uważają, że ich dobrym lub złym losem może decydować to, że znajdą czterolistną koniczynę albo jakiś drewniany talizman, albo gdy przebiegnie im drogę czarny kot i tym podobne. Tak więc mamy tu do czynienia z religią, która polega na unikaniu kontaktu z pewnymi przedmiotami i ludźmi uważanymi za nieczystych. Taki typ religii jest właściwie bliższy zabobonom, przesądom, niż prawdziwemu otwarciu się na kontakt z Bogiem. Zastanówmy się nad jeszcze jednym aspektem religijności typu obrzędowego. Przepisy na temat tego, co czyste i nieczyste, miały szersze zastosowanie. Ustalały na przykład, co człowiek może jeść, a czego nie. Jeśli chodzi o zwierzęta, to można było spożywać te, które miały kopyta i przeżuwały. Z tego powodu żaden Żyd nie jadł mięsa świni, czy na przykład królika lub zająca. W żadnym wypadku nie można było spożywać mięsa zwierzęcia, które zdechło. We wszystkich wypadkach należało wypuścić krew. Ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj kupują mięso u tzw. rzeźnika koszernego, gdzie sprzedaje się mięso w taki właśnie sposób przygotowane. Na ogół można było spożywać tłuszcz znajdujący się w mięsie, z wyjątkiem tłuszczu na nerkach i jelitach. Jeśli chodzi o zwierzęta morskie, to można było spożywać tylko te, które miały płetwy i łuski. Wszelkie owady uważano za nieczyste, z wyjątkiem szarańczy, którą do dzisiaj spożywa się na Bliskim Wschodzie. W wypadku zwierząt i ryb istniały surowe, ścisłe przepisy dotyczące tego, co można spożywać. Pewne przepisy były rozsądne z punktu widzenia zdrowia i higieny. Na przykład spożywamy wieprzowinę, jemy królika i zająca, ale te zwierzęta szczególnie są podatne na zarażenie chorobami pasożytniczymi, zwłaszcza jeśli ich mięso nie jest dobrze przygotowane. Świnia odżywia się niechlujnie, jest oazą rozmaitego robactwa, włosienia i tasiemca, które następnie mogą być przenoszone do organizmu człowieka. Jednak niebezpieczeństwo to jest minimalne we współczesnych warunkach higienicznych w naszym kraju. Ale sytuacja przedstawiała się inaczej w Palestynie w tamtych dawnych czasach. Lepiej było unikać tego rodzaju pokarmów. W niektórych wypadkach, aczkolwiek nielicznych, zakazy dotyczące przepisów pokarmowych dyktował więc także zdrowy rozsądek. Jednak w pozostałej dużej liczbie wypadków nie można określić, dlaczego dane zwierzęta i rzeczy uważano za nieczyste. Co to jest tabu? Tego nigdy nie można wyjaśnić. Chodzi zapewne o zwykłe przesądy, o utożsamianie pewnych żywych istot z dobrym lub złym losem, z tym, co czyste i nieczyste. Kwestie te same w sobie nie miały większego znaczenia, jednak stawały się tragedią, gdy uczeni w piśmie i faryzeusze nadawali im rangę spraw decydujących o życiu i śmierci. Uważali oni, że służyć Bogu, być religijnym, jest równoważne z przestrzeganiem owych praw. Jeśli pojmowano je w ten sposób, to łatwo domyślimy się, jakie były tego skutki. Dla faryzeusza zakaz spożywania mięsa, na przykład królika, był takim samym przykazaniem Bożym, jak zakaz cudzołóstwa. Uważali oni, że spożywanie mięsa świni czy królika jest równie wielkim grzechem, jak na przykład nielegalne stosunki seksualne. Religię utożsamiano z wszelkiego rodzaju zewnętrznymi przepisami prawa. A ponieważ o wiele łatwiej jest przestrzegać jakieś prawa i przepisy oraz określać, kto tego nie robi, przepisy te i prawa stały się faktycznie religią ortodoksyjnych Żydów. Z takim podejściem do spraw pobożności i do kwestii przestrzegania przepisów prawa religijnego, prawa Bożego, Jezus walczył zdecydowanie. Jest rzeczą oczywistą, że nie można było uniknąć tego czy innego rodzaju nieczystości ceremonialnej. Jeśli nawet ktoś wystrzegał się nieczystych pokarmów, to czy mógł uniknąć zetknięcia się z kimś, kto już stał się nieczystym? Takie zetknięcie czyniło go nieczystym, ponieważ, jak już powiedzieliśmy, nieczystość uważano za zaraźliwą. Sprawę komplikował fakt, że w Palestynie znajdowali się poganie, a uważano za nieczysty nawet proch dotknięty stopą poganina. Usuwaniu nieczystości miał służyć wypracowany system oczyszczeń. System ten coraz bardziej rozbudowywano. Przede wszystkim mamy więc do czynienia z umywaniem rąk przy porannym wstawaniu. Istniał drobiazgowy system umywania rąk, pierwotnie ograniczający się tylko do kapłanów w świątyni. Przed przystąpieniem do spożywania ofiary będącej ich udziałem musieli odbywać przepisane ablucje. Później ten skomplikowany proces ablucji narzucono wszystkim prawowiernym Żydom, wszystkim, którzy chcieli być naprawdę religijni. Ortodoksyjni przełożeni żydowscy zadali Jezusowi pytanie: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Powoływali się na naukę starszych. Żyd uważał, że zakon, prawo, dzieli się na dwie sekcje: na pisane prawo, zawarte w Piśmie Świętym, oraz ustne prawo, które wyrażało się w takich czynnościach jak umywanie rąk. Uczeni w Piśmie i inni specjaliści wypracowywali je w ciągu pokoleń. Te wszystkie ustanowienia uważano za naukę, tradycję starszych, uznawaną na równi, jeśli nie stawianą nawet wyżej, od pisanego prawa. Trzeba pamiętać o bardzo ważnej sprawie. Prawowierny Żyd tę obrzędową ceremonię uważał za nakaz religijny. To znaczy wierzył, że tego wszystkiego wymaga Bóg. Te czynności wykonywano, żeby podobać się Bogu, żeby być dobrym człowiekiem w oczach Boga. Inaczej mówiąc, rytualne obmywanie uważano za równie obowiązujące jak przykazania Boże. Religijność utożsamiano z ogromną ilością zewnętrznych przepisów. To powodowało, że religia stawała się dla ludzi ciężarem, brzemieniem, którego nikt nie był w stanie unieść.
Program, którego Państwo słuchacie, nosi tytuł Wędrówka przez Biblię. Można się z nami teraz skontaktować telefonicznie pod numerem 0601 40 08 92. Połączenie GSM.
Nadajemy obecnie równolegle w pasmach fal krótkich 31 i 41 metrów.
Zapraszamy do wysłuchania drugiej części programu.
Na pytanie faryzeuszy Jezus odpowiedział nie wprost. Powołał się na przykład z żydowskiego prawa ceremonialnego. Zadał pytanie, dlaczego wy przez wzgląd na tradycję przekraczacie przykazania Boże? Bóg powiedział przecież, czci ojca i matkę oraz kto by lżył ojca lub matkę, podlega karze śmierci. Wy zaś mówicie, że kto oświadczy któremuś z rodziców, moją należność dla ciebie przeznaczyłem na ofiarę świątyni, ten jest zwolniony od powinności należnych ojcu lub matce. W ten sposób, przez wzgląd na tradycję, podważyliście wartość Bożego Słowa. Jeśli wypowiedź Jezusa, zapisaną przez Ewangelistę Mateusza, porównamy z odpowiednim miejscem w Ewangelii Marka, to przekonamy się, że zdanie wypowiedzi Jezusa brzmiało, jeśli by człowiek rzekł ojcu lub matce korban. Jakie znaczenie ma to słowo? Właściwie może ono mieć dwa znaczenia, ponieważ słowo korban ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, może oznaczać to, co jest ofiarowane lub poświęcone Bogu. Przypuśćmy, że jakiś człowiek ma ojca lub matkę, którzy żyją w ubóstwie i są w potrzebie. Przypuśćmy również, że ojciec lub matka podeszli w wieku, biedni, przychodzą z prośbą o pomoc. Istniał wówczas sposób uchylenia się od udzielenia im pomocy. Syn mógł oficjalnie poświęcić cały swój majątek, wszystkie pieniądze Bogu i świątyni. Wówczas jego majątek stałby się korbanem, czyli ofiarowanym Bogu, poświęconym Bogu. I wówczas mógł powiedzieć ojcu lub matce: bardzo mi przykro, ale nie mogę wam nic dać, ponieważ wszystko, co mam, jest poświęcone Bogu. Tak więc dany człowiek mógł posłużyć się rytualnym, ceremonialnym prawem i przepisem, żeby uchylić się od podstawowego obowiązku udzielania pomocy i okazania szacunku swoim rodzicom. Mógł posłużyć się jednym z przepisów uczonych w Piśmie, aby przekreślić jedno z przykazań Bożych. Korban ma również jednak inne znaczenie i być może to drugie znaczenie ma zastosowanie w naszym wypadku. Korban ma znaczenie przysięgi. Dany człowiek mógł powiedzieć ojcu lub matce: korban, czyli przysięgam, że jeśli bym coś miał, to na pewno bym wam pomógł. Przypuśćmy, że dany człowiek miałby potem wyrzuty sumienia, iż odmówił w momencie gniewu czy jakiegoś złego nastroju lub irytacji i następnie obudziły się w nim bardziej serdeczne, synowskie uczucia i doszedł do przekonania, że trzeba jednak rodzicom pomóc. W każdym wypadku człowiek rozsądny stwierdziłby, że takie postępowanie oznacza prawdziwą skruchę. Nic zatem nie powinno stać na przeszkodzie, żeby wykonać dobry uczynek, żeby pomóc rodzicom i wykazać w ten sposób posłuszeństwo względem Bożego przykazania. A jednak skrupulatny uczony w Piśmie powiedziałby w tym wypadku: nie, nasz zakon mówi, że żadna przysięga nie może być złamana. I mógłby zacytować tekst z Ksiąg Mojżeszowych. Oto co nakazuje Pan: jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czegoś przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Taki uczony w Piśmie dowodziłby, opierając się na prawie, złożyłeś przysięgę, nie możesz jej łamać. Inaczej mówiąc, uczony w piśmie nakłaniałby danego człowieka do wykonania lekkomyślnej przysięgi, podjętej w momencie nieopanowania, przysięgi, która właściwie oznaczała złamanie o wiele ważniejszego prawa boskiego. To właśnie Jezus miał na myśli. Mówił on: powołujecie się na wyjaśnienia uczonych w piśmie, na wasze tradycje, żeby nakłonić człowieka, by nie szanował ojca i matki, nawet gdy się upamiętał i chciał postąpić lepiej. Była to zdumiewająca i tragiczna sytuacja. Przepisy obrzędowe przesłoniły w tym przypadku prawdziwe Boże prawo, prawdziwe Boże przykazanie, wzywające każdego człowieka do okazania szacunku i pomocy własnym rodzicom. W rozmowie ze znawcami prawa Jezus wykazał, że występowali oni nie tylko przeciwko przykazaniom Bożym, ale nawet przeciwko naukom największych swoich nauczycieli. Już kiedyś przecież rabbi Eliezer mówił: drzwi są otwarte dla człowieka z uwagi na ojca i matkę jego. Miał przy tym na myśli, że jeśli jakiś człowiek nawet złożył przysięgę, która oznaczała brak szacunku dla ojca i matki, a potem się upamiętał, to zawsze były otwarte dla niego drzwi do zmiany postępowania. Jezus nie wypowiada więc tu jakiejś nowej, zupełnie nieznanej prawdy. Przypomina jedynie o tym, co Bóg wcześniej powiedział i co ludzie już dawno znali, ale o czym zapomnieli, ponieważ woleli trzymać się ustaw ludzkich, niż podporządkować się prawu Bożemu. W tym punkcie następuje właśnie kolizja, zderzenie. Tu zaczyna się rywalizacja pomiędzy dwiema religiami i dwoma rodzajami oddawania czci Bogu. Dla uczonych w piśmie i faryzeuszy religia polegała na przestrzeganiu pewnych zewnętrznych praw i przepisów, rytuałów, takich jak właściwe obmywanie rąk przed jedzeniem. Dla Jezusa religia była czymś, co koncentruje się w sercu, co wyraża się we współczuciu, życzliwości, co jest ponad prawem. Faryzeusze i uczeni w piśmie widzieli pobożność w rytuale i prawie ceremonialnym. Dla Jezusa istotą pobożności było czyste serce i miłość w życiu. I w tym punkcie następuje konfrontacja. Ten konflikt istnieje do dzisiaj. Czym jest pobożność? Czym jest nabożeństwo? Nawet dzisiaj wielu uważa, że nabożeństwo nie jest nim, jeśli nie celebruje go kapłan ordynowany, posiadający sukcesję, jeśli nie odbywa się ono w poświęconym budynku, jeśli jest pozbawione liturgii obowiązującej w danym kościele. To wszystko jednak to wyłącznie sprawa zewnętrzna. Piękną definicję prawdziwego nabożeństwa podał William Temple. Nabożeństwo polega na rozbudzeniu sumienia przez świętość Boga, na karmieniu umysłów prawdą Boga, na oczyszczeniu myśli pięknem Boga, na otwarciu serca dla Jego miłości, podporządkowaniu swej woli Bogu. Trzeba zważać, by w obliczu ślepoty uczonych w piśmie i faryzeuszy, ich szokującego domagania się przestrzegania zewnętrznego ceremonialnego prawa, jednocześnie nie stać się winnym tych samych błędów popełnianych w swoisty sposób współcześnie. Religia nigdy nie może opierać się na jakiejkolwiek ceremonii lub rytuale. Prawdziwa pobożność to sprawa przemiany serca, to potrzeba ciągłego otwierania się na głos Boga, pragnienie postępowania zgodnego z Jego przewodnictwem, a nade wszystko przyjmowanie i przekazywanie innym Jego miłości.
Jest taki pejzaż, gdzie w kępach rosną szczęścia kwiaty.
Drodzy słuchacze, zapamiętajmy podstawową prawdę, która wynika z dzisiejszej audycji. Prawdziwa pobożność polega nie na wypełnianiu zewnętrznych obrzędów, rytuałów, czynności, lecz związana jest z czystością wewnętrzną, z czystością serca.
Jest taki pejzaż, który dostrzega snu oczami.
Autorem dzisiejszego programu był Marek Cieślar. Całość realizował technicznie Krzysztof Kwiatkowski.
Programy TWR Impuls Polska nadajemy codziennie o 7.45 na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów
i o 21.00 na falach średnich o częstotliwości 1395 kHz.
Na naszej stronie internetowej możecie również słuchać naszych audycji w systemie Real Audio.
Nowy Testament i literaturę można zamówić u nas, pisząc na adres Impuls TWR Polska, ulica Kłodnicka 2, 54217 Wrocław.
Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 00 48 601 40 08 92 i twrp@poczta.onet.pl. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.